Przepraszam.
Jako, Jezus. Nie wolno.
Wolno, wolno.
Wolno?
Cześć malutki, wolno.
Ale chce pani być powolny?
Dzień dobry.
Jakuś, jakuś, dobry.
Teraz podkładam węgiel pod kuchnią. Lubię to robić, bo lubię ogień, aczkolwiek z tym ogniem trzeba uważać, bo tu miesiąc temu mieliśmy pożar. Pożar w kominie, bo się sadze zapaliły.
Na rękawice, bo ciągle brudzę sobie ręce.
Pan Jan Stępień wraz z żoną, panią profesor Marią Szyszkowską, od wielu lat mieszkają w Nałęczowie. Swój dom, który stworzyli sami, nazywają chatą, a mieszkają z kotem i z psem, co nie bez znaczenia. Pan Jan pisze wiersze i prozę, jest też rysownikiem i rzeźbiarzem.
Pytają mnie, kim się czuję, czy poetą, prozaikiem, czy dramaturgiem, czy rzeźbiarzem, czy rysownikiem, to zawsze odpowiadam, nie wiem. Ale chyba najbliżej mi do poezji, do poety. Poezja, czyli wyrażanie czegoś, co jest bardzo trudne do wyrażania, do pokazania, a jednak istnieje. Czyli jest to jakaś sfera bardzo irracjonalna. Czyli jakiś byt, który może nas unosi troszkę, odrywa od codzienności. Czyli przypisałbym sobie miano poety, jeżeli tak szumnie do mnie powiem. No myślę, że to jest jakiś stan uniesienia. Kiedyś się mówiło natchnienie. Dzisiaj piszący racjonaliści deprecjonowali to słowo. Stan natchnienia, czyli jakaś siła rozjaśnia umysł. Trudno mi powiedzieć, bo no nie wiem, to filozof z nami siedzi, więc mogłaby mi pomóc. Czy to się da w ogóle zracjonalizować, to o czym teraz ja mówię? Wiesz, to taki błysk. Trudno jest nam zdefiniować, co to jest poezja. Czy w ogóle ktoś się odważył na taką definicję? Ja nie wiem. Pani profesor też popełniła kiedyś kilka wierszy, nawet drukowała. W Kieleckich Przemianach.
Jest pani pierwszym pewno czytelnikiem.
Tak, i krytycznym. Bo bardzo mi zależy na urodzie słowa. Dla mnie piękno jest wartością nadrzędną. Nie tylko w poezji, ale w ogóle w życiu, we wszystkich przejawach życia. I dlatego czasem razi mnie jakieś słowo, gdy Jaś napisze wiersz, który jest moim zdaniem zbyt...
Sprozaizowane.
Albo za mało słowo, poetyckie.
Albo słowo, które razi.
Nie powinno funkcjonować w poezji.
Koniunkturalny.
Na przykład. Na przykład.
Pragmatyczny.
Tak.
Spotkałem takie słowo w wierszu.
Dla mnie jest ogromnie bliska poezja. Nie umiem żyć bez poezji, ale to jest jednak poezja pierwszej połowy, ewentualnie początków drugiej połowy XX wieku. A już pod koniec XX wieku, o ile Różewicz był rzeczywiście znakomity, to jego kontynuatorzy zabrnęli zbyt daleko. Nie ma już poezji w poezji. Ja kocham Leśmiana, Tettmayera.
Bardziej tradycyjną niż tę współczesną.
Dlatego, że ona mi przypomina brzydką prozę. W tej dawnej poezji nie ma słów, które są brzydko brzmią, tak? Są niepoetyckie. Poezja ma wzruszać.
Do emocji się ma odwoływać bardziej niż do rozumu.
Ależ oczywiście.
No, to jest podstawa chyba. O ile proza może do rozumu bardziej.
No niekoniecznie, nie tylko.
No, tak, ale
poezja zdecydowanie.
Ale poezja zdecydowanie
ma poruszać wyobraźnię, uczucia
człowieka
i wrażliwość.
Odwołuje.
Wzmagać wrażliwość człowieka.
Dzisiaj tego nie ma w poezji.
Jest mi bardzo bliskie porównanie przez Stanisława Przybyszewskiego aktu twórczego jako takiego, który się zaczyna wtedy, tu analogia, gdy woda w imbryku się gotuje i gotuje się tak mocno, że aż pokrywka imbryka podnosi się do góry. Czyli powinni poeci pisać wtedy, gdy muszą, gdy siła emocji jest już tak wielka, że muszą to z siebie wylać na zewnątrz.
A jeśli piszą, to tak jak Dostojewski powiedział, pisz krwią.
Fryderyk Nietzsche tak samo nawoływał.
Tak, bo Dostojewski pozostawał
pod wpływem, tak.
I to jest mi bliskie.
A po panu Janie to widać, że pisze wiersz?
Nie wolno do niego się odzywać. Jest zupełnie zamknięty w swoim świecie.
No tak, tak. Ja uważam, że akt pisania jest dla mnie aktem bardzo prywatnym. I na przykład podziwiam Marię, bo ona w kawiarni może pisać książki.
Ja muszę.
Chodzą ludzie, a Maria pisze, a ja w żadnym wypadku. Może pomysł mógłbym zanotować, ale muszę być w swojej samotni.
Tak samo, gdy rysuję. Nie można.
Nie, no z rysunkiem jest inaczej.
Jezu, no, może nie wiesz o tym, ale jesteś bardzo niezadowolony. Do ciebie mówię, a ty rysujesz.
Nie wiedziałem, ale Maria musi pracować intensywnie, bo jeżeli nie pracuje pół godziny, ma duże poczucie winy. Jest osobą bardzo ekspansywną, jeśli idzie o przeżywanie świata i chciałaby go zmienić. I stąd tak dużo pracuję, tak dużo piszę, wykłady, odczyty.
Jeżeli chodzi o mnie, zdecydowanie chcę zmienić świat, to znaczy zmienić sposób myślenia, stan świadomości otaczających mnie ludzi, bo jestem bardzo zaniepokojona edukacją od kilkudziesiątków lat, która powoduje, że zawężone są horyzonty myślowe społeczeństwa i co więcej urabiane w jakiś jeden czy dwa określone sposoby. Jestem zachwycona tym, że była promocja trzech książek, dwóch zbiorowych i jednej mojej w Warszawie w Klubie Księgarzy i przeszło 100 osób. Wywiązała się dyskusja, która trwała kilka godzin. I jestem pewna, że część osób wyszła trochę inaczej, zastanawiając się nad światem. Trochę inaczej.
Zaraz się tu nie ma. Szukam zapałek. Mówią, że to jest podpałka ekologiczna, ale ja wiem, czy im wierzyć. Teraz jest tyle kłamstwa. O, zapałki. No i to się rozpala. Uwielbiam ten głos ognia, bo ogień mówi. O, on w zależności od ilości drewna, jakości, on mówi swoim głosem. Autor, pisząc, oczyszcza się. To jest forma oczyszczania, katarzis. A potem dochodzi do tego, jak to odbiorą czytelnicy. Świetny jest wiersz Broniewskiego. Co to jest poezja? Znacie. Nie wiem, co to jest poezja. Wiem, że ludzie czytają i płaczą. Taka jest puenta. Onegdaj bywało tak, że na Łużnikach w Związku Radzieckim Jevtuszenko wychodził i 80 tysięcy ludzi słuchało jego wierszy i przeżywało. Czyli jaka siła, jaka potęga poezji. Jak ludziom jest to potrzebne.
Ja przepraszam, bo mamy tu bohatera drugiego planu.
Co z nim mam go wyprowadzić?
Nie wyprowadzić, bo o nim też pan pisze.
No właśnie. Bo to jest mój przyjaciel. Tylko, że rozpieszczony. Kundel. Kundlu niechciany. Kundlu poniewierany, przez ludzi wyśmiewany. Ty doskonale wiesz, czym jest wierność, kundlu kochany. Ty za jedno ciepłe słowo oddasz swoje życie kundlowate. To o tobie.
Jak Gaguś. Gaguś, spokój się.
Mnie się wydaje, że w rysunku jest pan innym człowiekiem trochę.
Tak, weselszy, weselszy.
No ludziki mają tak szczęśliwe życie.
Znaczy, zdecydowanie, bo to jest ta odskocznia. To jest ten świat lepszy dla mnie. O, ludzik to bardzo wcześnie, bo już w szkole podstawowej zacząłem mazać książki. Nudziła mnie szkoła, więc na książkach, na zeszytach bazgrałem. Ale zawsze traktowałem to mazanie, później rysowanie, jako czynność mało poważną, ważną. I to przez wiele lat. Dziś 15 lat temu znajomy nasz z Łomży zwrócił mi uwagę, mówi, Jasiu, malujesz świetne ludziki. To musisz pokazać światu. To są wesołe ludziki, a ludzie chcą wesołości.
Bo ludzik składa się z nosa i z uśmiechniętej buzi i z oczu.
Tak.
Zwykle profilem, tak?
No.
Uszu nie mają, mają czapki albo
czapki, bo im zimno w głowie.
Mają olbrzymie głowy.
I mają tak.
Olbrzymie
ale
głowy.
Ale jakoś tak właśnie i buźka uśmiechnięta.
Bo skoro tyle smutku, tragedii w życiu, globalnie, to niech one będą wesołe, niech rozbawiają innych. I często mam na wystawach pytanie, dlaczego pan robi takie duże głowy, mały tuł? A ja odpowiadam, bo najważniejszą częścią według mnie u ludzika, u człowieka jest głowa. W mózgu się wszystko rozgrywa. No, nie wszystkim to odpowiada.
A poza tym ludziki nie mają płci.
Właśnie, Maria stwierdziła, zacząłem rysować dziewczynki, a Marysia mówi, nie rysuj dziewczynek, bo ja wolę te ludziki, bo one nie mają płci, bo wtedy ludzik jest uniwersalny płciowo, tak?
Jest symbolem człowieka i rzeczywiście pogodne. Inny świat.
Piec, który oczywiście pali się w nim. Będę palił, bo już jest zimny. Paliłem w nocy.
I codziennie pan rano zaczyna w zimie od...
Tak, koniecznie. Bo jeszcze z nocy zostają, węgiel jeszcze jest czerwony i wtedy mi łatwiej je rozpalać. Bo bez węgla, no to trzeba od początku wszystko zaczynać. Tu jest kuchnia numer 2. Pali się, musi tak, bo w zimie, no jaki węgiel sprzedają, że nie chce się palić. A tu mnie straszą jakimiś nożami wielkimi. Jestem przerażony, bo... Nie znoszę zimy, mrozów. Ciepłolubny jestem. Postawiłem czajnik z wodą. Kuchnia tu jest stół. Pracy Marii połowa, stół druga połowa moja.
Naprawdę obok siebie siedzicie przy jednym stole państwo?
Tak, Maria mi dyktuje tutaj najczęściej, bo Maria jest, jak mówi o sobie, analfabetka komputerowa. No to są moje te ludziki.
I koty, i ludziki, i kolorowe.
Kolorowe, bo przez wiele lat robiłem czarno-białe, ale mi się znudziło. I postanowiłem robić kolorowe. No, żeby było weselej.
Widzę, że bokserów dwóch na ringu.
Tak, no nie wiem dlaczego to narysowałem, ale Marii się to bardzo podoba. Mówi tak, że to jest tak zabawne, że jak patrzy na to, to ją... rozwesela bardzo, że oni są tacy śmieszni, no. Zabawni, bo niby bokserzy, a bezradni w tym boksowaniu. Ludzik z pieskiem idą pod górkę, chyba piesek nie bardzo chce, a ludzik chce i idą sobie. Tak, najpierw ołówkiem sobie robię taki szkic. No, ewentualnie później poprawiam to albo gumka, albo już kładę grubszą pastelę wtedy. Do niedawna robiłem też akwarele, ale nie wiem, jakoś nudziły mi się akwarele, a robię pastelami. Pastele są przyjemne, bo miękkie, można rozsmarowywać je. Zapraszam tu pani Magdo. 2 lata temu puławak było 20 kotów. Tego typu. Teraz zapalę, żeby było widoczne. Tu wygasło. No właśnie, tak się nie podkłada, nie podkłada się i wygasa. Teraz tam będzie światło chyba. Nie, zaraz się tu. Ojej. O, tak. 20 takich kotów na Dzień Kota. W Puławach, w Galerii Puławskiej. To 2 lata temu. Koty, kocham koty. Koty są metafizyczne. Koty są nieprzeniknione, jeśli chodzi o psychikę. Pies jest łatwy do obłaskawienia. Kot jest pański. On wybiera mnie, kiedy chce przyjść, położyć się, żeby być głaskanym i mruczeć. Uwielbiam tę miękkość kocią. Rozmowa. Mówi pan, że człowiek człowiekowi wilkiem. A ja odpowiadam, że człowiek człowiekowi człowiekiem. I czy spotkał pan pijaną świnię albo psa, który kłamie? Mówią, bywa się artystą albo jestem artystą. Czyli co? Jestem artystą wtedy, gdy tworzę, tak? A artystą w sensie takim, że codzienność zmieniam, bo ja twierdzę, że można być poetą nie pisząc wierszy. Można być artystą, nie tworzyć sztuki. Zmieniając codzienność, przetwarzając na jakiś wyższy wymiar istnienia. Jeżeli to bywam artystą, chociaż... Nie no, staram się być człowiekiem przede wszystkim. Łatwiej być artystą niż człowiekiem. To była jedna pani, która szła. Tu szła powoli, rozglądając się, a ja akurat coś tu robiłem przy płocie. I ona stanęła i mówi, ojej, jaki domek ładny, ciekawy. Czy można by wejść, bo widzę tu rzeźby. A ja mówię, ale bardzo proszę. I ona tu weszła, popatrzyła na te rzeźby, na dom. Ale czy można wejść do środka? Weszła, popatrzyła, mówi, wie pan, nie widziałem tak cudownego domu, takiej chaty. I poszła. A później się okazuje, że jest moją znajomą na Facebooku. To było pierwsze takie spotkanie. A drugie spotkanie, bardzo ciekawe, bo szła jakaś para, przystanęli przed furtką, dzień dobry. Czy to pana rzeźby są? Ja mówię, moje. A czy można wejść obejrzeć? Ja mówię, no można. Popatrzyła na jedną rzeźbę, mówi, proszę pana, ja bym chciała kupić tę rzeźbę. Ja mówię, ale tak bardzo, czy tak trochę? Panie, panie, bardzo bym chciała kupić. A jestem tani. No dobrze. A czy można wejść do chaty? No bardzo proszę, bardzo proszę. Weszła, popatrzyła, popatrzyła, tam poszła do kuchni. Mówi, ja muszę mieć ten rysunek, to jest taka kobieta zgięta. A ja mówię, no dobrze, ale bardzo pani chce... Chcę mieć ten rysunek. No bardzo, tak mi się podoba. Zdjąłem. Proszę, proszę. Ile? Ja jestem tani, zapłacili. Wyszli zadowoleni, bardzo tacy. Pomyślałem, no jak to dobrze być artystą. Akurat miałem problemy finansowe. Tak z nieba niby to spadło.
A pies cały czas tak państwu towarzyszy, bo jego słychać cały czas.
Właśnie on jest tak przywiązany do mnie. I teraz był problem, bo jedziemy i ja mówię, Mario, no będziemy go ciągnąć tam na 4 dni, taki kawał drogi. Zostanie tu, kot zostanie, to on może zostać, a ci państwo, którzy tu będą się opiekować kotem, zaopiekowaliby się psem. Mario mówi, nie, ty sobie wyobrażasz, jak on by cierpiał. No i ja już nie mam kontrargumentu.
Gago, ja otworzę, otworzę.
Jako, ambiwalentny stosunek. Czasem mnie to męczy. Lubię swoje życie na przykład w czasie upałów. Ja jestem nietypowy. Wszyscy narzekają, a ja chwalę upały. A teraz na przykład o tej porze roku nie lubię troszkę siebie, bo marznę. No a poza tym dochodzi do tego do tego rozważania, może metafizyczne troszkę, że to, co lubię, to jednak się skończy. To, co nie lubię, też się skończy, czyli siebie i po co to wszystko. W ogóle życie jest paradoksem jednym wielkim. Rodzimy się i z każdą chwilą się przybliżamy do śmierci. Kiedyś powiedziałem to publicznie, że życie człowieka to jest jak życie skazańca w więzieniu, który otrzymał wyrok śmierci i to jest tylko kwestia śmierci, tylko kwestia czasu. Ale nie należy się tym przejmować, bez przodu uwagę. Są ludzie, którzy nie myślą o okresie, tak, tego życia, tylko żyją pełnią życia. Może oni mają rację. Może rację mają ci ludzie, którzy mniej refleksyjnie żyją, a żyją bardziej instynktownie, biologicznie. Nie wiem, jak to wyważyć. No. Czasami im zazdroszczę, czasami im współczuję.
No właśnie, ja bardzo nie lubię niektórych wierszy Jasia pełnych pesymizmu i rozważań o kresie życia. Po prostu to działa destrukcyjnie.
To są rzeczy, które jakby nie są zależne od mojego chcenia.
Ja na przykład uwierzyłam w swoją własną nieśmiertelność i mam święty spokój. Jestem przekonana, że nigdy nie umrę. Bo gdybym przyjęła to, że moje życie ma kres, to właściwie wszystkie wysiłki nie miałyby większego sensu. To można tak jak bohater powieści Gonczarowa pod tytułem Abłomow położyć się już w szlafroku, chodzić, nie ubierać się, no bo właściwie po co to wszystko, skoro ma nastąpić kres życia. Wobec tego ja wolę przyjąć, że kres mnie nie dotyczy i stąd czerpać siłę do działań.
Ale to musisz bardzo mocno uwierzyć w to. Bo...
Ale ja w to wierzę.
To wierzę to za mało, bardzo mocno.
To, co powiedziałam, brzmi absurdalnie, ale wszelkie rozważania o śmierci są momentem samozniszczenia.
No są może tak, destrukcyjne, zgadzam się, destrukcyjne. Tylko, że są umysły takie jak mój, gdzie ten problem od dziecka mnie nurtuje i on niezależnie od mojego chcenia, niechcenia przychodzi do mnie.
Mamy wpływ na nasze myśli.
Mamy i nie mamy.
Mamy.
Mamy, ale i nie mamy też. Znaczy mnie, jakby to powiedzieć, bo to się z czasem kojarzy, wiąże bardzo. Czasem patrzę na siebie, na zwierzęta, na chatę i tak myślę, Boże, to tutaj zaczynałem niedawno ten remont. Oto już tyle lat minęło, 20 parę.
Ale po co?
Względność czasu, tak mi czasem...
Ale trzeba wyrzucać rozważanie o przemijaniu, trzeba żyć teraźniejszością
i przyszłością. Chyba, że całe życie przetańczyć. Od rana do wieczora. Tańczyć, pić, absent i tańczyć. To wtedy można tak. No globalnie myślę, odbieram świat. Jak myślę o tym miliardzie ludzi w nędzy żyjących, 5 milionów umierających z głodu, to mnie to obezwładnia. No. To brzmi trochę tak, że ja niby jestem taki czuły i tak dalej, ale nie. No. Widzę w tym jakiś bezsens, no, że jedni umierają z przejedzenia, a większość umiera z braku jedzenia. Gdzież tu jest jakaś logika?
Rozumiem rozważania i problem biedy, nędzy, nieszczęść ludzkich, że to powinniśmy analizować, o tym myśleć. Ale nie wolno nam myśleć o kresie własnego życia, bo to jest stan takiej destrukcji.
Ale, przepraszam pani filozof, ja miałem bardzo liczną rodzinę. Pogrzeby pamiętam od 5 roku, 6 mojego życia. Umierało mi bardzo...
Ale przestań o tym myśleć.
Byłem na wielu pogrzebach ludzi, których kochałem, których lubiłem.
Ja też.
I już jako chłopiec kilkuletni, kilkunastoletni był we mnie bunt. Dlaczego on umiera? Dlaczego ona umiera? To zostaje, Mario, droga. To w człowieku
Jasiu,
zostaje. Tego nie można wymazać gumką. Nie da się.
Jasiu, masz za mało obowiązków, masz za mało pracy. Gdybyś miał mnóstwo obowiązków, nie miałbyś czasu, żeby...
Ale jakżeż, palę w 6 miejscach.
Ale jest... to wszystko za mało.
Jestem
pal w
zmęczony
12.
Fizycznie, bo to węgiel, drewno.
Za mało, za mało.
No tak. Ja także narzekam czasem, że noszę węgiel, ale dzięki temu jestem szczupły, ja nie choruję. Bo koledzy moi już tacy mają te brzuchy, bo z braku ruchu. A co jest podstawą zdrowia, życia? Ruch. Nie bez ruch, tylko ruch. Ale no ja się może mądrze i uważam, że nie ma przypadków, że wszystko jest jakby celowe, zamierzone. To, co nam się teraz wydaje przypadkiem, po wielu latach okazuje się, że to tak miało być, żeby było tak, jak jest. No, ale może wróćmy do twórczości, prawda, bo to, o czym ja mówię, no staram się pokazywać w wierszach, w prozie, no w rzeźbie to może nie, bo to jak Maria mówi czasem, ona wierzy w to, co mówi, że w rzeźbach pokazuje swoją twarz, że szukam siebie jakby. No w rysunkach te ludziki wesołe, no to jest odskocznia dla mnie, ale no literatura jednak jest lekarstwem na skołataną duszę. Twórczość własna i obsuwanie z twórczością obcą. Czy lubię życie? No właśnie są sytuacje, że nawet kocham, gdy jem coś smacznego, gdy oglądam mecz, namiętnie oglądam mecze piłkarskie, gdy tańczyłem z Marią, to jest ta strona, gdzie lubiłem życie, lubię żyć. No ale z drugiej strony jest ta strona nielubienia siebie, że jestem za leniwy. Wtedy siebie no właśnie nie lubię. Albo to, że nie napisałem dzieła, które by wstrząsnęło odbiorcą. Napisać taki dramat, taki wiersz, żeby płakali. No to powiem tak. Mam świat na jawie i świat we śnie. Sny mi towarzyszą od początku istnienia. Co noc mam inny sen. Bo co to jest sen? Sen to jest wędrówka ciała astralnego. Mnie są bardzo bliskie te sprawy parapsychologii. Bardzo. Uważam, że człowiek bardzo mało wykorzystuje możliwości mózgu. No, ale wracam do snu. I budząc się jestem zawsze strasznie zdziwiony, że to jawa. Muszę tutaj wstać, umyć się i tak dalej. A tam nic nie muszę robić z tych rzeczy. Tych codzienności, które męczą. Obłamowa Gonczarowa tak męczyły. To są takie dwa światy, ale moje dwa światy, to jest jeden zewnętrzny, tak jak siedzę teraz z panią, chodzę, spotykam się z ludźmi, czyli świat codzienności, a drugi świat to świat twórczości. Bez twórczości nie mógłbym żyć, istnieć. Gdy upadałem na duchu, a mi się to zdarzało, no to ratowała mnie, co mnie ratowało. Literatura, sztuka, bo to, co nas uczłowiecza, to chyba jest sztuka. Sztuka, literatura, muzyka. Czyli dążenie do jakiegoś lepszego światu, do ideału. Do oderwania się właśnie od tej codzienności, od negatywnych cech człowieka. Te negatywne cechy przypisał na przykład Ezop zwierzętom. Bez sensu. Dlatego ja nie lubię bajek Ezopa. Nawet krytykuję. Na szczęście ta dobroć istnieje. Jest, oczywiście. Przecież masę ludzi pomaga innym, pomagało, prawda? Nie jest tak, że tylko samo zło rządzi światem, no bo wtedy już, no co by nam pozostawało? Koniec, rychły koniec. Z tym, że uważam, że zło jest bardziej atrakcyjne dla wielu ludzi. Teraz na przykład modne jest nieokazywanie pozytywnych uczuć. Raczej negatywnych. Jest agresja, jest przepychanie się. Ja jestem zdumiony negatywnie, jak to teraz nikt nie dziękuje, nie przeprasza. Mało ludzi to czyni. Kiedyś to było oczywiste. No może to nie jest zło, ale to jest zaproszenie do zła. Wiem jedno, że jest plus i minus, yin i yang, prawda? Są te siły, negatywne, pozytywne. One się przemieszczają, one się przenikają. One... No człowiek jest przypisany do nich, ale człowiek jest wspaniałym, że tak powiem, nośnikiem tych energii. Bo ja twierdzę, że w każdym nas jest ta ciemna strona i jasna strona. I od nas zależy, ode mnie zależy, do jakiej strony ja sięgnę, co ja chcę przez to pokazać, kim ja jestem. No jeżeli kogoś tam kopią, biją, pięciu bije kogoś na ulicy, ja się boję, ale muszę zainterweniować, bo potem bym się źle sam czuł wobec siebie. Nie no, powiem tak, no niektórzy mówią, że to jest tak 50% zła, 50% dobra. Ja twierdzę, że... Przepraszam, niech on wyjdzie.
Pies chce wyjść?
No, chce wyjść.
Idź. Dobrze, dobrze.
Tak, on może, o, on biega, 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 a później... Wie pani, jak zwierzęta, to natura ich jakoś tam... Tak, o, i teraz...
Fajerki na miejscu.
Fajerki, tak. Tak, z tym, że troszeczkę odsuwam, bo ten węgiel potrzebuje więcej tlenu, więcej powietrza. To jest dla kotka. Kuchnia kotka, drabinka. Nawet nie wiem, gdzie on jest. A widziała go pani,
widziałam,
tak?
Widziałam pół metra.
Idziemy.
Jesteśmy teraz w salonie u państwa.
Tak.
Pan jest twórcą tej chaty.
Kupiliśmy, to była rozpadająca się chatka. I tak przez 15 lat ją cerowałem, dostawiałem. No, najpierw to tak zwani znajomi fachowcy. Ja im pomagałem, uczyłem się od nich, podpatrywałem. Potem... Już sam robiłem, z tym, że sąsiad mi pomagał.
Ale zrobił pan półziemiankę, my jesteśmy...
No niżej.
Dobry metr w ziemi.
Tego salonu już teraz nie było kiedyś. Na górze są takie okna, że już musiałem dach robić pod oknem. Dlatego musi być spadek.
Czyli wynikało z konstrukcji.
Z konstrukcji, bo gdybym nie miał tych okien, to bym na pewno zrobił... Wyższe.
Ale to jest ciekawe doświadczenie, bo siedząc przy stole widzę trawę.
Tak, tak.
No kwiaty pewnie latem, cudownie. No właśnie.
W lesie jest tu cudownie, można się zapatrzeć na to. W zimie też, jeżeli jest śnieg, dużo śniegu, to tak no, do 1/3. To jak w bajce, no, tylko że musi być śnieg i musi być napalone, a tu mi wygasło.
To trzeba podłożyć.
Tak, to chwileczkę. Mówię, mam takie drobne, które podrzucam. No właśnie, podkładam. Trzeba ciągle chodzić, patrzeć i dokładać. Ale to jest, to też tak zwane przeznaczenie wiedziało, co ze mną robić. Że mam tyle tych źródeł do palenia. Chodzę i jestem w ruchu. Mogę narzekać czasem, ale z drugiej strony mówię, jaki to ma sens głęboki. No przecież jakbym nie miał tego, to bym się zasiedział i zaraz bym chorował. Po nas. Zostaną po nas myśli i słowa unoszące się w kosmosie. Dobre uczynki odrodzą się w polnych kwiatach. Złe powrócą do ich właścicieli, by budzić ich po nocach. A gdy kiedyś słońca zabraknie, wszystko stanie się garstką popiołu.